Podcast Badacze i Badaczki na Granicy. Podcast został zrealizowany w ramach projektu Badaczki i Badacze na Granicy, działania interwencyjne. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny. Katarzyna Sztoprutkowska, Fundacja SocLab. Zapraszam do rozmowy.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moją rozmówczynią będzie Marta Górczyńska. Witaj, Marto.
Dzień dobry.
Marta Górczyńska jest prawniczką zajmującą się ochroną praw człowieka, specjalistką w zakresie ochrony praw uchodźców, migrantów i ofiar handlu ludźmi, działaczką związaną m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, a obecnie również z grupą Granica, która pomaga uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej. Jest również doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim. I dzisiaj z Martą chciałabym porozmawiać o, wydaje mi się, jednej z najważniejszym aspekcie chyba związanym z kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy, o którym się bardzo dużo też mówi, czyli o tak zwanych pushbackach. Zapewne jesteś w stanie powiedzieć na początku, jak zdefiniować pushbacki pod względem prawnym, a ja pozwolę sobie na początku może zrobić to jako osoba, która nie zna się na prawie. I tak jak rozumiem i tak jak wydaje mi się, że też to funkcjonuje w obiegu takim medialnym, to siłowe zmuszenie osób, które przekraczają granicę, pomimo tego, albo nie pytając się, czy są one zainteresowane złożeniem wniosku o ochronę międzynarodową, zmuszenie ich do powrotu do kraju, gdzie przekroczyli granicę. Niezależnie od tego, czy w tym kraju mają zapewnione na przykład możliwości złożenia wniosku o ochronę międzynarodową. Ważne dla mnie tutaj jest słowo siłowe. Nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje za tą granicą, za którą przepychamy.
Powiedziałabym, że jesteś bardzo blisko tej definicji, której używają prawnicy i prawniczki zajmujące się prawem międzynarodowym, pomimo że tak naprawdę nie ma jednej definicji pushbacków. Pushbacki są nazwą nieformalną, to znaczy taką, która nie występuje w żadnych konwencjach, w żadnych dokumentach międzynarodowych, ale ponieważ jest to praktyka już tak powszechna, nie tylko w Polsce, w ogóle w Europie, a nawet szerzej na całym świecie, w państwach tak zwanej globalnej północy, to ta definicja tego, czym pushbacki są, została używana jest przez wiele sądów międzynarodowych, czy w wielu już takich dokumentach politycznych wskazuje się na to, że jest to jedna z tak zwanych polityk non-entry, czyli polityk, które sprawiają, że na zewnętrznych granicach danego państwa dochodzi do odpychania czy zawracania osób, które na to terytorium chcą wjechać, w sposób niezgodny z prawem. I ta niezgodność z prawem no właściwie dotyka tego, o czym mówisz. To znaczy po pierwsze zdecydowanie jest to zawrócenie siłowe pod przymusem, co często niestety wiąże się też z naruszeniem praw takiej osoby, dlatego że bardzo często dochodzi do użycia przemocy podczas takiego zawrócenia. Dochodzi często do tego, że takie zawrócenie odbywa się w warunkach wysoce niehumanitarnych, jak chociażby w tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia na polsko-białoruskiej granicy. Ale też innym ważnym elementem jest to, na co teraz zwróciłaś uwagę, czyli nie zapytanie się właściwie, dlaczego taka osoba na naszym terytorium się znalazła. I to jest bardzo ważna część tej definicji, czym są te tak zwane pushbacki, to znaczy nie zbadanie indywidualnej sytuacji danej osoby. I tutaj z jednej strony oczywiście może chodzić o to, że taka osoba może mieć poważne powody ku temu, żeby złożyć wniosek o udzielenie jej ochrony międzynarodowej, co z mocy prawa międzynarodowego powinno sprawić, że taka osoba zostanie dopuszczona do terytorium i do odpowiednich procedur. Ale z drugiej strony to są też różne inne okoliczności, które powinny być wzięte pod uwagę przez te organy, które takiego zawrócenia dokonują. Czyli na przykład, jaka jest sytuacja rodzinna takiej osoby? Czy członkowie rodziny tego człowieka, który jest w ten sposób zawracany, nie znajdują się na przykład na terytorium tego kraju i nie powinno tutaj dojść do ich połączenia? Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z na przykład osobami małoletnimi bez opieki. To jest kolejna rzecz, która musi być zbadana podczas takiej procedury. procedury, to znaczy czy nie mamy do czynienia z osobą małoletnią. Poza tym należy zbadać stan zdrowia takiej osoby, czy przypadkiem nie jest na tyle chora, że powinno się jej udzielić w natychmiastowym trybie pomocy medycznej. No i też takie inne kwestie związane na przykład z ochroną przed handlem ludźmi, z ochroną ofiar tortur, czyli wszystkie te kwestie, które w oczywisty sposób mogą być tylko wtedy zbadane, jeżeli dojdzie do przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania z taką osobą, do przeprowadzenia z nią rozmowy w postaci przesłuchania czy wywiadu, do zbadania jej dokumentów, do sprawdzenia często jej sytuacji rodzinnej, na przykład poprzez sprawdzenie, czy w innych państwach Unii Europejskiej nie znajdują się członkowie takiej rodziny, takiej osoby. I te wszystkie czynności są możliwe tylko wtedy, jeżeli będą prowadzone procedury. Więc pushback z samej swojej natury, to znaczy tego właśnie takiego natychmiastowego przepchnięcia tej osoby, zawrócenia na terytorium innego państwa, sprawia, że te wszystkie okoliczności są niemożliwe do zbadania. No i jeszcze trzecia kwestia, która tutaj jest istotna, mianowicie ewentualne odesłanie takiej osoby poza granicę Polski może grozić jej niebezpieczeństwem ze względu na sytuację w tym kraju, do którego taka osoba ma być przekazana. I to jest dokładnie to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, to znaczy oprócz tych wszystkich elementów, o których mówiłyśmy, dochodzi jeszcze do jednego bardzo poważnego naruszenia, którym mamy do czynienia, które w ogóle nie jest badane w toku tego bardzo krótkiej operacji zawrócenia takiej osoby, czyli to, jaka jest sytuacja na Białorusi i czy ta sytuacja nie zagraża życiu albo zdrowiu tych osób. Z różnych względów, chociażby z takich, i to jest to, z czym mamy do czynienia niestety obecnie, czyli niezapewniania przez Białoruś pomocy humanitarnej tym osobom, które znajdują się w tych trudnych warunkach, w lesie, przy niskich temperaturach, przy granicy z Polską i które, jak wiemy, takiej pomocy nie otrzymują. Więc tutaj różne te elementy powinny być wzięte pod uwagę, natomiast niestety przy tych operacjach pushbacków brane pod uwagę nie są.
Wydaje mi się, że jest jeszcze jeden aspekt, o którym nie wspominałyśmy. To znaczy bardzo często pushbacki również na granicy polsko-białoruskiej są stosowane grupowo. To znaczy, jeżeli przychodzi jakaś grupa, nie, czy to są osoby spokrewnione, czy też nie, to wydaje mi się, że w tym momencie no, nie ma aż tak dużego znaczenia, to jakby cały ten instrument pushbacku jest stosowany do całej grupy, czyli też jakby łamane jest prawo do takiego indywidualnego rozpatrzenia każdej jednostkowej sprawy.
No i to jest jeszcze kolejne naruszenie, o którym tutaj możemy mówić i z którym mamy do czynienia, czyli zbiorowe wydalenie. Zakaz zbiorowych wydaleń został ujęty między innymi w protokole do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Trybunał na przestrzeni ostatnich 60 lat obowiązywania tego przepisu bardzo wyraźnie wskazał, czym to zbiorowe wydalenie jest. Wydaleniem czy zawróceniem danej osoby także spod granicy danego państwa bez zbadania jej indywidualnej sytuacji i bez zapewnienia jej prawa do przedstawienia argumentów przeciwko swojemu wydaleniu. I to jest jakby kluczowa sprawa, to znaczy każda osoba, która w ten sposób jest zawracana czy wydalana, powinna móc wskazać na te powody, które ewentualnie przeważą, czy które ewentualnie przesądzą o tym, że taka osoba nie powinna być wydalona, czyli właśnie te kwestie, o których mówiłyśmy, ale być może także inne, które na przykład związane są z sytuacją humanitarną takiej osoby i które przecież są zawsze badane w postępowaniach wydaleniowych, czy w postępowaniach o odmowie udzielenia pobytu, czy ochrony na terytorium Polski, czyli te procedury też mogą prowadzić i w mojej ocenie niestety prowadzą właśnie do złamania tego zakazu, co jest poważnym naruszeniem, które już 5-krotnie zostało przez Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdzone jako naruszenie dokonywane przez Polskę na zewnętrznych granicach. Co prawda chodziło o sytuację, kiedy do takich zbiorowych wydaleń dochodziło na polskich przejściach granicznych, a nie w lesie, tak jak w sytuacji obecnej, ale pokazuje to na pewno no bardzo niepokojącą praktykę polskich władz, polegającą na tym, że osobom, które chcą ubiegać się o ochronę, które poszukują wjazdu do Polski, obawiając się prześladowań w miejscu, z którego pochodzą, są od tej granicy niestety odpychane i to niezgodnie z prawem.
Jeżeli dobrze zrozumiałam, Marta, to co powiedziałaś, że Polska nie po raz pierwszy stosuje instrument pushbacku w swojej historii. Wspominałaś, tak, że wcześniej już jakieś sprawy były, tak?
Tak, już co najmniej od 2016 roku, zwłaszcza na przejściu granicznym w Terespolu, mamy do czynienia z szeroko zakrojonym stosowaniem polityki pushbacków, czyli ignorowaniu wniosków uchodźczych składanych przez cudzoziemców, którzy chcieliby na tej podstawie ubiegać się o możliwość wjazdu do Polski, nie przyjmowaniu od nich wniosków i odsyłaniu ich z powrotem do Białorusi. Tak jak mówię, w 5 już sprawach Polska została uznana winną naruszeń praw cudzoziemców i kolejne sprawy tutaj oczekują na rozstrzygnięcie. Także to też tak naprawdę przeczy temu argumentowi, który podnoszony jest bardzo często przez polskie władze, które to twierdzą, że przecież ci cudzoziemcy, którzy przekraczają granice w sposób nieuregulowany, powinni się stawić na legalnym przejściu granicznym i tamte ich wnioski zostałyby przyjęte. No niestety tutaj ta praktyka z ostatnich lat pokazuje, że nie, że nawet na przejściach granicznych te wnioski nie są przyjmowane, pomimo że oczywiście powinny być.
Chciałabym na chwilę, żebyśmy porozmawiały o sytuacji w ogóle w całej Unii Europejskiej, dlatego że też o tym już wspominałaś. Pushback jest stosowany również przez inne kraje Unii Europejskiej. Jedno z takich najliczniejszych miejsc, gdzie jest to stosowane, to jest między innymi Grecja i Bośnia i Hercegowina. Czy mogłabyś powiedzieć właśnie o tym kontekście europejskim, czyli od jak dawna stosuje się tę metodę w Unii Europejskiej? No i dlaczego cały czas, pomimo tego, że mówisz o tym, że jest to złamanie bardzo wielu tak naprawdę praw i bardzo wielu również pewnych międzynarodowych ustaleń, jest to wciąż stosowane? Nie ma żadnej reakcji ze strony Unii Europejskiej jako całości.
Pushbacki jako te nielegalne operacje, o których mówiłyśmy, są opisywane jako jeden z, no właśnie, instrumentów czy sposobów prowadzenia polityki na granicach już co najmniej od lat 80. Nie tylko w Europie, ale też, tak jak mówiłam, w innych miejscach, chociażby w USA czy w Australii. Problem z pushbackami, tak jak mówimy, związany jest z wieloma prawami człowieka, które podczas takich operacji są łamane. Pushbacki prowadzą do wielu tragedii. Słyszymy o nich co i róż, o kolejnych łodziach, które zatonęły na morzu, ponieważ były zawrócone spod wybrzeży Unii Europejskiej z powrotem do krajów, skąd te łodzie wyruszyły. Słyszymy o kolejnych śmierciach na polsko-białoruskiej granicy, o kolejnych śmierciach na szlaku bałkańskim, więc to są no, najpoważniejsze konsekwencje, o jakich tutaj można mówić. Oprócz śmierci jest też wiele osób, które zaginęły na tych granicach właśnie z tego powodu, że te operacje pushbacków zakładają takie zupełnie nierejestrowalne operacje przeprowadzane wobec tych osób. To znaczy nie ma właściwie śladu po tym, że taka osoba na takiej granicy się stawiła. I stąd też bardzo wiele osób, które na tych granicach zaginęło, nie ma szans nigdy być odnalezionych właśnie z tego powodu, że nigdy żadne procedury wobec tych osób się nie toczyły. Także pomimo, że te najpoważniejsze naruszenia praw człowieka są udokumentowane, nie ma wątpliwości, że są bezpośrednim skutkiem pushbacków, do pushbacków wciąż dochodzi. No i tutaj dobre pytanie jest, które zadajesz właściwie dlaczego i jak to się dzieje, że wiedząc o tym, że te pushbacki są nielegalną praktyką, wciąż są stosowane. No i tutaj niestety ta odpowiedź nie jest optymistyczna, to znaczy w ostatnim raporcie Rady Europy wskazano, że ponad połowa państw europejskich te pushbacki regularnie stosuje na swoich granicach. Wskazano, że te metody działania są właściwie bardzo podobne, bardzo często są związane z przemocą, z brutalnością, z nieliczeniem się z drugim człowiekiem i jego prawem do godności, do wolności osobistej, do życia czy zdrowia. Bardzo często kończą się tragediami nie tylko w postaci śmierci czy zaginięć, ale także kalectwa, ale także rozdzielenia rodzin, czy nieprawidłowego zidentyfikowania, czy w ogóle niezidentyfikowania osób, które są w najbardziej szczególnej sytuacji, takich jak ofiary handlu ludźmi czy dzieci bez opieki. I teraz, no właśnie, powstaje pytanie, dlaczego w takim razie Unia Europejska, która w swoim prawodawstwie bardzo wyraźnie wskazuje, jakie powinny być procedury wszczynane wobec każdej osoby, która stawi się na granicy. Dlaczego Unia Europejska akceptuje to, że to prawo jest na tych granicach łamane i to łamane nagminnie? Wydaje się, że niestety oprócz tego, że Unia Europejska właściwie swoją biernością, to znaczy nie wszczynaniem postępowań naruszeniowych wobec tych państw, przymyka na to oko i w pewnym sensie akceptuje to, co się na tych granicach dzieje. No moim zdaniem to jest niestety wynik pewnej bezsilności Unii Europejskiej, która właściwie od lat zaniedbuje tą kwestię związaną z polityką migracyjną i azylową, trochę miotając się między tym, czy to ma być polityka wspólna europejska, czy polityka, która będzie prowadzona niezależnie przez wszystkie państwa. Nie ma zresztą pośród państw Unii Europejskiej zgody co do tego, na ile tutaj zakres kompetencji Unii Europejskiej powinien być i wchodzić powiedzmy, w te działania podejmowane na poziomie krajowym. Pamiętamy, co się działo z relokacją kilka lat temu, kiedy to kilka państw, w tym Polska, bardzo stanowczo sprzeciwiły się relokowaniu osób poszukujących ochrony. Tych osób poszukujących ochrony jest coraz więcej. Na granicach stawiają się ich w tym momencie tysiące osób, czy właściwie setki tysięcy osób rocznie. No i powstaje pytanie, co dalej? Nie mamy odpowiednich polityk, nie mamy odpowiednich bardzo często instrumentów, które powinny być tutaj w takich sytuacjach wdrożone, po to, żeby zapewnić bezpieczny wjazd i z poszanowaniem godności tych osób, pomimo że te obowiązki wynikające z prawa Unii Europejskiej nas na to, nas jakby te obowiązki z tego prawa wynikają i nakładają na nas pewne określone zobowiązania. Myślę, że to jest efekt niestety wielu lat zaniedbań, wtedy kiedy to polityka integracyjna w Unii Europejskiej właściwie nie istniała. Unia Europejska zresztą była i cały czas jest nastawiona raczej na przyjmowanie osób w celach zarobkowych, to znaczy takich, które będą w Unii Europejskiej pracować. Bardzo chętnie, żeby były to osoby o wysokich kwalifikacjach z jednej strony, czyli takie, które będą tutaj uzyskiwały szczególne zezwolenia na pobyt w związku właśnie z tym swoim szczególnym statusem, a z drugiej strony osób o niskich, powiedzmy, kompetencjach czy niskim wykształceniu, takie, które będą wykonywały te prace, z którymi, jak wiemy, coraz większy jest problem wśród samych obywateli Unii Europejskiej. I to jest właściwie ta polityka Unii Europejskiej, która nastawiona jest, no właśnie, przede wszystkim na te migracje zarobkowe, która jest nastawiona na pozyskiwanie talentów, która jest nastawiona na pewną konkurencyjność na rynku światowym, jeżeli chodzi o przyciąganie określonych grup migrantów. Natomiast bardzo mało w tych dokumentach politycznych Unii Europejskiej mowy jest o tych humanitarnych aspektach udzielania ochrony osobom, które takiej ochrony poszukują i które takiej ochrony potrzebują. Co jest może tym bardziej zaskakujące, że państwa Unii Europejskiej są tymi państwami, które w największym stopniu, czy są jednymi z państw, które w największym stopniu przyczyniają się do tego, co dzisiaj jest powodami migracji. Migracje dzisiejsze są, jak wiemy, wynikiem i postępujących zmian klimatycznych, i postępujących nierówności społecznych, i wojen, i różnego rodzaju zdarzeń, na które niemały wpływ ma to, jaką politykę my prowadzimy jako Unia Europejska, czy jako państwo Unii Europejskiej na całym świecie. Stąd też pytanie jest właściwie takie, czy jako Unia Europejska nie powinniśmy tutaj większej odpowiedzialności brać za to, jak ten dzisiejszy stan i kondycja świata wygląda, no właśnie udzielając tej ochrony międzynarodowej, czy traktując w sposób humanitarny te osoby, które stawiają się na naszych granicach, gnane czy uciekające właśnie przed tymi zjawiskami. Moim zdaniem tak, ale nie ma co do tego zgody w Unii Europejskiej. To znaczy różne piękne słowa padają o solidarności, o humanitarnym podejściu, o humanitarnym traktowaniu, natomiast one się de facto nie przekładają na to, co się na tych granicach dzieje. No i to jest niestety też coś, z czym zwłaszcza mi jako prawniczce trudno się tutaj pogodzić. To znaczy, że jest bardzo duży rozdźwięk między tym, co mamy zapisane w prawie, a tym, jak wygląda sytuacja w praktyce. I tak samo jak na polsko-białoruskiej granicy, tak na innych granicach widzimy, że to prawo po prostu nie działa. To znaczy, że te wszystkie standardy ochrony praw osób stawiających się na europejskich granicach po prostu na tych granicach nie są respektowane.
A czy mogłybyśmy jeszcze wrócić na chwilę do granicy polsko-białoruskiej i powiedzieć o skali tego zjawiska? I zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bardzo trudne, bo przed chwileczką wspomniałaś, że bardzo często mamy do czynienia z nierejestrowanymi przejściami czy też wydaleniami. Ale czy są jakiekolwiek szacunki, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku na polsko-białoruskiej granicy? I o jakiej skali mówimy tutaj?
No właśnie, tak jak mówisz, bardzo ciężko o konkretne liczby z tego względu, że po pierwsze te przekroczenia granicy nie są rejestrowane, to znaczy nie są wszczynane procedury wobec tych osób. Po drugie, statystyki Straży Granicznej moim zdaniem o tyle są zawyżone, że one raczej dotyczą konkretnych przejść granicy, a nie osób. Czyli jedna osoba wielokrotnie próbując przekroczyć granicę będzie wielokrotnie zarejestrowana w tych statystykach, które podaje Straż Graniczna. Także ciężko tutaj o dokładne liczby. Myślę, że w ciągu ostatniego roku możemy mówić o kilkunastu czy też kilkudziesięciu, to znaczy raczej tak 20-30 tysiącach osób, które tą granicę albo przekroczyły, albo próbowały przekroczyć. Myślę, że nie więcej.
A jeżeli chodzi o skalę pushbacków, czy jesteśmy w stanie określić, ile z tych 30 tysięcy było pushbackowanych?
Tutaj też trudno o takie dokładne statystyki. No my staramy się je oczywiście uzyskiwać, pracując na polsko-białoruskiej granicy, udzielając pomocy czy monitorując sytuację. Najczęściej osoby, które spotykamy, mówią nam o tym, że już były wypychane z Polski, że już przeżyły jakiś pushback, często wielokrotnie, często nawet dwudziestokrotnie, chociaż to są może rzadsze przypadki. Więc ciężko tutaj powiedzieć, jakiej skali tych pushbacków mówimy, na pewno sporej, na pewno znacznej, na pewno jest bardzo duża szansa, że każda osoba, która na tej granicy jest albo właśnie przeszła przez taką wywózkę, albo nawet kilka. Natomiast podanie dokładnych danych tutaj właściwie jest niemożliwe.
No to też pokazuje, że wytwarza się pewna taka szara strefa w działaniach państwa. Wydaje mi się, że to jest niezwykle też niebezpieczne. Dlatego, że no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka to jest liczba, jaka to jest skala. Wydaje mi się, że też z punktu widzenia, prawdę mówiąc, bezpieczeństwa kraju jest to bardzo zła sytuacja, tak? No bo jakby nie wiemy do końca, co się dzieje, tak? Na granicy i wydaje mi się, że też jest bardzo, bardzo niebezpieczne.
Zdecydowanie to też cały czas powtarzamy, że to absolutnie nie służy bezpieczeństwu państwa, jeżeli te osoby nie są rejestrowane, nie są wszczynane wobec nich procedury, nie są weryfikowane w toku takich postępowań przez odpowiednie organy, a w rezultacie mało mamy wiedzę na temat tego, jaka jest faktycznie skala tego zjawiska, kto i z jakich powodów na tej granicy się stawia, jakie są historie migracyjne tych osób i w związku z tym też ciężko prognozować cokolwiek na przyszłość.
I tutaj chciałabym jeszcze w koniec już naszej rozmowy zapytać Ciebie o właśnie sytuację prawną w Polsce, dlatego że od kilku miesięcy mamy też do czynienia z sytuacją, że sądy orzekają no, niespójność obecnie istniejącego rozporządzenia, które no, w pewien sposób legalizuje, tutaj mówię w dużym cudzysłowie, prawda, pushbacki, z aktami prawa wyższego rzędu. Więc takie wyroki już mamy. Pojawił się, co ciekawe, nawet w Gazecie Wyborczej list taki otwarty ze strony strażników Straży Granicznej, którzy zaczynają mówić o tym, że obawiają się odpowiedzialności indywidualnej za to, że uczestniczą w pushbackach, bo ta świadomość prawna, że jest to coś, co jest no, niezgodne z prawem, wydaje mi się, że jest już w tej chwili dosyć duża, również właśnie wśród Straży Granicznej. I chciałabym Ciebie zapytać właśnie o skalę tej odpowiedzialności. Do tej pory nie było oczywiście żadnego tego typu wyroku i żadnej chyba też takiej sprawy, która by wprost dotykała odpowiedzialności na przykład strażnika, który uczestniczył w pushbacku. Jak Ty to widzisz od strony prawnej? Czy tego typu procesy mogą się rzeczywiście zacząć? I na ile ta odpowiedzialność indywidualna jest no, czymś, co rzeczywiście może się wydarzyć w Polsce?
Jak najbardziej może. Co więcej, były już nawet próby pociągnięcia do odpowiedzialności strażników granicznych, z tym, że o tyle jest to może niełatwe, że najczęściej brak jest informacji odnośnie konkretnej osoby, która dokonała danej operacji, która zmusiła takiego cudzoziemca do przekroczenia z powrotem płotu granicznego w stronę Białorusi, nie mówiąc już o przypadkach przemocy, do której wiemy, że także dochodzi na pograniczu, gdzie najczęściej brak jest śladu po tym, kto właściwie był jej sprawcą. Niemniej jednak takie kolejne próby pociągnięcia konkretnych osób do odpowiedzialności będą, tym bardziej, że zbieramy coraz więcej dowodów na to, co na pograniczu się dzieje i kto podejmuje określone działania wobec osób przekraczających granice. I tutaj te obawy podnoszone przez strażników granicznych są moim zdaniem zasadne. To znaczy faktycznie prawo mówi tak, że jeżeli dany funkcjonariusz nawet nawet powołując się na wykonywanie rozkazu, robi to, co zalecił mu przełożony, może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli wiedział, że popełnia przestępstwo. I tutaj w związku z tym, że tak jak mówisz, ta świadomość tego, że to, co się dzieje na pograniczu, jest nielegalne, jest coraz większa, zapadają kolejne wyroki, sądy administracyjne na razie są tutaj jednomyślne, mówiąc o tym, że takiego rodzaju postępowanie jest niezgodne z prawem, jest niezgodne z prawem polskim, jest niezgodne z prawem unijnym i niezgodne z prawem międzynarodowym. Można się więc spodziewać, że coraz trudniej byłoby się strażnikom granicznym zasłaniać tym, że nie wiedzieli, że takie prawo jest łamane i że tylko wykonywali rozkazy. My cały czas powtarzamy, że tłumaczenie, że tylko się wykonywało rozkaz, już nie działa. Na szczęście obecnie strażnicy graniczni, ale też każde inne służby, które wykonują swoje obowiązki nie tylko na granicy, ale wszędzie, powinni myśleć o skutkach swoich działań i w momencie, kiedy otrzymują niezgodny z prawem rozkaz, po prostu odmówić jego wykonania, informując na piśmie z pominięciem drogi służbowej komendanta głównego Straży Granicznej. Będziemy o tym coraz częściej i coraz więcej informować strażników granicznych, bo i do nas docierają takie sygnały o tym, że te osoby boją się odpowiedzialności i pytają się, co w takiej sytuacji powinny zrobić.
Bardzo dziękuję, Marta. Myślę, że to, co powiedziałaś, też jest bardzo istotne i ważne. No ja mam nadzieję, że pushbacki jednak znikną z granicy polsko-białoruskiej i w ogóle z granic Polski, a mam nadzieję, że też z granic Unii Europejskiej. Chociaż zdaję sobie sprawę i to też bardzo wyraźnie pokazałaś, jak jest to bardzo skomplikowane, trudne i uwikłane no nie tylko w prawo, ale niestety też w politykę i w decyzje polityczne. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Podcast Badacze i Badaczki na granicy. Podcast został zrealizowany w ramach projektu Badaczki i Badacze na granicy, działania interwencyjne. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny.